Zaczniemy od czegoś troszkę łatwiejszego.
Właściwie nie mamy tutaj żadnych trudnych rzeczy. To nie są, nie wiem, zagadki z Audiotele.
Witamy serdecznie w kolejnym, 25. odcinku podcastu Co się czyta?
Joanna Furdal
i Krystian Zych.
Dzisiejszym tematem jest miejska dżungla w odsłonie dla kategorii wiekowej od lat półtora do 11.
No, 11 gdzieś będzie, nie?
Czyli dowiemy się, jak wygląda życie w mieście, co można ciekawego robić w mieście, co ci się może niezwykłego tam przydarzyć, a na co też trzeba w mieście uważać, jakie są jego niebezpieczeństwa i to nie tylko te fizyczne, ale może również takie związane z pogonią za nowoczesnością, nowoczesnymi trendami, ucieczką od tradycji lub również z różnymi miejskimi nieprzyjemnościami, z którymi trzeba sobie radzić i jak sobie z nimi radzić.
A o tym za chwilę. Zaczniemy od czegoś troszkę łatwiejszego.
Właściwie nie mamy tutaj żadnych trudnych rzeczy. To nie są, nie wiem, zagadki z Audiotele. Pierwszą książką jest Miasteczko Mamoko. Bardzo ciekawa treść.
Treść, tak.
Mhm. W języku uniwersalnym.
Myślę, że tłumacze się bardzo mocno napracowali, żeby doprowadzić tą książkę do jako takiej używalności.
Zwłaszcza, że napisali ją mielizińscy, a raczej narysowali.
No właśnie, ile tu jest treści w tej książce?
W tej książce jest niesamowita ilość treści. Jest tam dokładnie tyle treści, ile sam chcesz treści wyciągnąć. To jest dla mnie ogromna ilość przeplatających się często ze sobą historii. Można śledzić historię danego bohatera, a można po prostu próbować ogarnąć to bardziej całościowo, żeby spróbować poznać historię w połączeniu z historiami innego bohatera, bo mamy tutaj na przykład dwie oddzielne historie, misia Olafa i świnki Zosi, która tutaj pije kawę i pamiętam, że jak opowiadałam sobie historię z tej książki z pewnym dwulatkiem, to ta kafa tutaj była dla niego wyjątkowo fascynująca, że ktoś po prostu tak sobie stoi w oknie i pije kawę i to było takie dobre.
Myślę, że tych historii tutaj to byłoby zdecydowanie więcej niż tylko dwie, bo tych postaci tu się przewija przez strony mnóstwo.
Historii jest ogrom i dzieci uwielbiają te historie. To znaczy, ja myślę, że to też zależy od wyobraźni osób, z którymi ta książka jest czytana, oglądana, opowiadana, wymyślana, domyślana. Tu mogą być przygody wesołe i zabawne i czasami niekiedy straszne, bo jest tutaj rodzina Hyców, która w pewnym momencie gubi dziecko, a gubi z przyczyn prozaicznych, ponieważ mały Hyc, Antoś, zapatrzył się na witrynę z zabawkami, co się może zdarzyć każdemu dziecku. Zniknięcie w tłumie, bo się na coś zapatrzy, interesującego, ciekawego, migającego. Jednocześnie jest tu praktycznie wszystko, i straż pożarna, i wóz przeprowadzkowy, kwiaciarnie na rynku. Bardzo mnie fascynowała postać krowy, która chodzi na fitness. Jest tu w tej książce przekrój życia w mieście, ale najfajniejsze w niej jest to, że tak naprawdę to dzieci same wybierają sobie te opowieści i te historie, które im odpowiadają i mogą same czytać. I jest to często czytelnictwo, które polega na tym, że dziecko sobie samo wybiera jakąś postać i zaczyna opowiadać historię wokół tej postaci. Wcale nie musi ta historia snuć się tutaj potem na tych obrazkach, ale ta historia już się toczy w wyobraźni dziecka. I to
I to jest książka, do której można wracać właściwie dziesiątki razy i dziesiątki razy można tworzyć zupełnie inne historie, nie mające nic wspólnego z poprzednimi.
Przeczytałam ciekawą opinię w jednej recenzji taty, który kupił dla dzieci tą książkę, ale nie bardzo wiedział dla którego z dzieci, dla dwulatka czy dla czterolatka i okazała się świetna dla ich obu, ponieważ czterolatek opowiadał sobie historię z tych obrazków, a już dwulatek był w stanie sobie tutaj wybierać pewne elementy i jak to mówił, szukał u foka. Tego konkretnie u foka. Oczywiście jest tutaj wiele więcej rzeczy, bo to jest miasteczko za siedmioma górami, siedmioma lasami w dalekiej krainie Akuku. Ale są tu też ukryte pewne przedmioty, jakieś buty na dachach, jakieś różne elementy pogubione, niepasujące do tej przestrzeni.
Tam gdzieś kota widziałem w ogóle na początku. Możemy od początku zobaczyć?
Jasne.
Gdzieś tu był kot na którymś z dachów chyba. Tu jest jakiś turysta, tak?
Tak.
O, tu jest kot na dachu.
Jest kot na dachu, tak. Jest kot. No. Oczywiście jest tu też złodziej, który praktycznie ucieka przez całą tą opowieść, a skoro jest złodziej, jest tu też detektyw. Tak. Tutaj na samym początku zdarzyła się katastrofa. Żółw odkrył, że jego worek na jabłka miał dziurę. I jednym z zadań dla dzieci jest odszukanie wszystkich pogubionych przez żółwia jabłek. I to wcale nie jest takie łatwe.
No, dzieje się tutaj naprawdę dużo.
Książka jest wielowymiarową zabawą dla dzieci od lat półtora i bardzo ją polecam.
Tych książeczek z serii Miasteczko Momoko jest w ogóle więcej. To ta pod tytułem Miasteczko Momoko to nie jest jedyna, bo widziałem ich w bibliotece chyba 3 albo 4. Także... O, zaraz, bo tutaj jest.
Na pewno jest miasto, jest dawno temu w Momoko. Jest Momoko 3000, mm-hmm. Momoko na litery
i Momoko na liczby.
Dokładnie. Mm-hmm.
4, czyli razem jest 5 tych książek z tej serii Momoko.
Jeszcze jest chyba jedna, ale nie pamiętam tytułu i też z takiej trochę miejskiej
tematyki.
No
ja widziałem chyba 3 albo 4 tylko w bibliotece, ale właśnie znalazłem gdzieś, że było więcej. Teraz widzę na okładce również z tyłu jest, że... Polecone są jeszcze 4 tytuły, czyli razem, no przynajmniej 5 tych książeczek.
Na pewno jeszcze jest jedna.
Będzie. Podobna seria, tutaj tych książek również jest kilka. I podobny styl.
Myślę, że bardzo wielu zna tą serię.
Myślę, że tak.
Zna i lubi. Jest to Ulica Czereśniowa. I tutaj jak na razie mamy Od zimy. Bo dlatego, że tak naprawdę zima rozpoczyna tą serię. Więc mamy zimę, wiosnę, jesień.
Lato zgubiłaś.
Zgubiłam lato. Mamy zimę, wiosnę, lato, jesień na ulicy Czereśniowej, noc na ulicy Czereśniowej i jeszcze książkę kucharską z ulicy Czereśniowej. Tyle mamy, jeżeli chodzi o ulicę Czereśniową.
Czy książka kucharska jest też w takiej stylistyce?
Ma więcej treści. Ma przepisy, ma treść i to jest jedyna z serii Ulicy Czereśniowej, która nie jest picturebookiem, tylko właśnie ma treść bardzo konkretną. Czytałam bardzo ciekawy wywiad z panią Berner. To jest też interesujące, że te książki nie powstają w programach graficznych. Ilustracje są tworzone ręcznie, w nieco większym, chyba o 20% większym formacie niż ten, który trafia do księgarni. Tutaj, jeżeli chodzi o grafikę, pani Berner jest raczej tradycjonalistką i też mówiła dużo właśnie o tym, dlaczego taki, a nie inny styl, bo tak naprawdę nie jest to do końca prawdziwy obraz miasta, raczej przedmieść, które tutaj są przedstawione, chociaż nie unika też wprowadzania nowoczesnych technologii. Kiedy rysowała te rysunki, jeszcze nie było smartfonów, ale owszem, pojawia się w pewnym momencie też gdzieś jakieś przebłyski technologii. Ten świat jest trochę bardziej wyidealizowany. Ale
myślę, że tak naprawdę smartfony, komputery czy tym podobne rzeczy wcale nie są w tej książce do niczego potrzebne.
Nie, ale w ten sposób ten świat jest trochę mniej prawdziwy. Jest taki bardzo cukierkowy, jest takim światem miejskim, jakim my chcemy widzieć. Czyli wesołym, kolorowym, w którym ludzie może się trochę kłócą. Może troszkę są zazdrośni, jak tutaj Zuzanna i Zenek w jesieni na ulicy Czereśniowej, którzy spoglądają dość niechętnie na dynię sąsiadki, nieco większą, czy może dorodniejszą. Książki są tworzone z ogromną ilością po prostu szczegółów. Te historie nie tylko się ze sobą przeplatają, ale też za każdym razem, kiedy się ogląda i odczytuje treści zawarte w ilustracji, można dostrzec coś zupełnie nowego, innego. Na przykład malutką postać, która gdzieś jest rzeczywiście epizodyczna, na kolejnych stronach jest już jedną z głównych.
Jest już na pierwszym planie.
Jest już na pierwszym planie, dokładnie. jest mnóstwo takich elementów wspólnych dla całości, bo przez całą serię na przykład można obserwować historię pewnych postaci, można obserwować, jak powstaje przedszkole, co się w tym przedszkolu dzieje. Zimą jest goły teren przygotowywany przez pracowników do tego, żeby powstała tam budowla. Dopiero widać potem na wiosnę, co się dzieje. Latem budynek jest już praktycznie gotowy, toalety się wnoszą, a tutaj w jesieni widać, że jest otwarcie tego przedszkola. Można też śledzić pewne historie, jak na przykład historia miłości Edwarda i Agnieszki, gdzie bodajże wiosną pan Edward się przewrócił, ratowała go Agnieszka. Jeszcze się zimą nie znali, wiosną się poznali. Tutaj jesienią...
Takich szczegółów to nie pamiętam.
Mój drogi, jesienią, co się dzieje? Biuro podróży, podróż poślubna. Za to tutaj już jest, można czekać wielu różnych rozwiązań tej historii.
Ale mówisz teraz o nocy, tak?
Tak, mówię teraz o nocy na ulicy Czereśniowej, o tym, że tak naprawdę mimo, że to są książki ilustracyjne, opowieści w nich zawarte są majstersztykiem i tak naprawdę łączą się w taki sposób, że nie można się tutaj przyczepić, że ktoś coś zgubił. Naprawdę są świetne i myślę, że dzieci będzie to niezmiernie bawiło odszukiwanie, doszukiwanie się kolejnych szczegółów, ale była to też jedna ciekawa rzecz, ponieważ przy wydawaniu tych pozycji na rynku amerykańskim pani Berner miała przygodę taką mianowicie, że wydawnictwo zażądało cenzury.
No wiesz, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam nawet czerwony kapturek jest zakazany, bo jest zbyt straszny dla dzieci.
Ale zdaje się, że to będzie w zimie. Jest, zaraz ci pokażę gdzie. O, tutaj jest Dom Kultury i na tym piętrze są obrazy i rzeźby. I były też akty. Była jakaś pani rozebrana, był tam pan, gdzie tam był miniaturowy element i kazali je wymazać. Pani się zgodziła zakryć je paskami. Skoro tak pokazują przestępców w Stanach Zjednoczonych, to nie widzi problemu i oni zerwali tutaj z nią współpracę. A, i jeszcze miała usunąć ludzi palących papierosy. Albo usunąć te papierosy. W każdym bądź razie, żeby tego motywu nie było. Bo obawiali się, że ze środowisk konserwatywnych będą jakieś problemy. I pani dostała tą samą propozycję od innego również amerykańskiego wydawnictwa. Książka okazała się sukcesem, a poprzednie wydawnictwo okazało się nie mieć nosa.
I pewnie książka okazała się bez cenzury.
Bez cenzury. Bez cenzury, tak jak chciała tego autorka. Także czasami jest wiele dmłonic, ale tak sobie pomyślałam, że jest to ciekawostka na ten temat, że można tutaj nawet do takich wyjątkowych drobiazgów się przyczepić. Podobno takimi ulubionymi postaciami wszystkich młodych czytelników są śmieciarze i pan z gąską. I pan z gąską. Ja się nie zastanawiałam nad tym, dlatego że moją ulubioną bohaterką jest Kasia. Jest straszną gapą, ciągle gubi czapki.
Ale na śmieciarza dzieci faktycznie zwracają uwagę. No i na kota, który też się na wszystkich
kot Felix.
Stronach
to prawda.
Pojawia.
Kot Felix. To ja lubię Jamnika, bo sama miałam Jamnika i lubię Tuptusia. Gdzie jest Tuptuś? Tutaj właśnie zaczepia śmieciarza. A tu jest kot.
Tu jest, i tu zaczepiał śmieciarza, o. O, tam przedtem siedział na warsztacie na dachu.
Nadal jesteśmy przy ulicy Czereśniowej, ale tym razem mam w ręce noc ulicy Czereśniowej.
Noc. Tak, jedzie nie, szybko się ściemnia i szybko przychodzi noc.
Właściwie to jest letnia noc. Jest gorąco. Chłopiec może spać.
Mówisz tak, jakby w listopadzie nie można było spać pod namiotem.
Tak, ale tata pokazuje mu, która jest godzina w takich krótkich kalotach. To chyba mamy ulicę Morsów, a nie ulicę Czereśniową. Zobacz, kwiaty są, czereśnie. To jest lato. Jest noc na ulicy Czereśniowej. Jacek i Kasia idą na romantyczny spacer. Jest to noc wyjątkowo spokojna. Oczywiście może się zdarzyć, że policja złapie za brak światła i jest to taka bardzo sielsko przedstawiona noc w mieście, letnia noc w mieście, w którym praktycznie nic się nie dzieje i można by pomyśleć sobie, że nie jest to duże miasto albo rzeczywiście są to typowe przedmieścia. Ale tak chciałam o niej wspomnieć z tego względu, że teraz przechodzimy do zupełnie innej autorki. Pani Agnieszka Frączak podjęła również tematykę miasta nocą. I mamy tutaj zbiór wierszy na okładce Miejska noc z kotem na dachu i z psem chrzczącym latarnię na samej okładce.
No ładnie.
No ładnie.
Ładnie.
Ale okładka jest przepiękna. Miasto nocą już zdecydowanie nie jest książką ilustracyjną, ale zachwyca ilustracjami. Tutaj już ta wklejka pierwsza jest taka bardzo neonowa. Tło jest generalnie granatowo-fioletowe, jednocześnie te rysunki są takie malarskie, ale nie przeładowane. Bardzo przypadły mi do gustu. I tutaj miasto jest mocno takie magiczne, wyidealizowane i w każdym wierszu przedstawiona jest konkretna historyjka. Na przykład historia chłopca, który właśnie zasypia, ale także historia poetki, która spać nie idzie, ponieważ pisze wiersze dla dzieci. Można się domyślić, że jest to autorka tej właśnie książki. Natomiast na strychu buszuje kot. Buszuje kot i jest to kot, o którym właśnie myśli sobie pan, wsiadający do nocnego autobusu. W tej książce są przedstawione najróżniejsze środki komunikacji.
Tak, i mówiłaś, że te wierszyki, historie tutaj tych postaci się przeplatają, tak? Na różnych stronach, w różnych
tak,
wierszach, w różnych
powiadaniach. Tak, one się przeplatają, tak, zdecydowanie się przeplatają. Ta pani, która w wierszu w autobusie wsiada do autobusu, na samym końcu będzie wsiadała do samolotu, ponieważ spieszy się do samolotu, a ten pan z teczką, z wymięty deczko... Jest oczywiście wyjaśnione, deczko, czyli troszkę krztynę, ciut, co nieco ociupinę, jakby dzieci nie wiedziały. I ten pan wymięty deczko z teczką spieszy się na pociąg, bo jest maszynistą. Nie kupił biletu. I od razu, jak już jesteśmy razem z tym panem, historia musi się przenieść do bufetu, który jest obok i w tym bufecie oczywiście też w nocy jest życie. Jakiś pan je hot doga, ktoś je pączka, ale ktoś kupuje kawy i nagle się okazuje, że te kawy kupił strażak, ale niestety nie zdążyli strażacy tych kawę wypić, bo jest alarm i muszą gasić pożar. Pożar jest ugaszony. Ale tak, nie odbyło
się. Na następnym
się...
wierszu, na następnej stronie?
Na następnej stronie jest polewaczka, czyli wiersz zupełnie oderwany tutaj wydawałoby się troszkę, ale w kolejnym widzimy już pana, który ucierpiał w pożarze i czeka, aż zostanie w szpitalu przyjęty i opatrzony. Potem udaje się do apteki i jest wiersz przedstawiający nocną aptekę, ale nie ma niestety tych leków, gdyż niestety Edziotrans, który te leki dostarczał, wpadł w dziurę i ta dziura oczywiście jest potem łatana. Czyli to, te historie naprawdę się tu pięknie przeplatają. Jest to świetna, wierszowana opowieść o nocnym życiu miasta dla młodszych. Myślę, że dla wieku przedszkolnego i może nawet troszkę mniej. I jest to opowieść uniwersalna, dlatego że myślę, że zainteresuje zarówno dziewczynki ze względu na taką baśniową tutaj ilustrację, tą taką atrakcyjną, wierszowaną formę, ale z drugiej strony tu się dużo dzieje. Tutaj samochody wpadają w dziury, są pożary, ludzie próbują nie spóźnić się na pociąg i oczywiście mamy też historię kryminalną, policyjną. I w kawałek tej historii mogę przeczytać. W akcji. Drepcze uliczką pan z psem na smyczy. Pan jest drobniutki, pies za to byczy. Tak w środku nocy wyszli na spacer? Nie, oni właśnie zaczęli pracę. Zresztą wystarczy popatrzeć chwilę. O, ktoś tu pędzi, widać na mile, że to nie sprinter, że nie sportowiec i że nie biegnie wcale po zdrowie, bo po co wtedy taszczyłby wór? Nagle, zobaczcie, skacze przez mur, a w każdym razie skoczyć próbuje. Psiak jednak rusza w pościg za zbójem, ciągnąc za sobą pana na smyczy, dopada zbója, co skok wzwyż ćwiczy. I haps! Zaworek pełen błyskotek, skradzionych właśnie w sklepie ze złotem. Ja wiem, że one są takie bardzo dziecięce, te wierszyki nie przedstawiają tego realizmu, ale to jest...
No w końcu, jakby nie było, są to wierszyki dla dzieci.
Dokładnie, ale są to wierszyki dla dzieci i przedstawiają życie nocne w mieście z każdej niemal strony. Ale jednocześnie w taki ciepły, sympatyczny sposób. Na szczęście pani, która się cały czas spieszyła, zdąży na samolot, mimo że tutaj pan już jeden przysypia i samolot rusza. Opowieść o nocnym mieście kończy się. Bardzo ciekawa pozycja o mieście, taka dla mnie nawet trochę nietypowa wobec tych, które tutaj przyniosłam. Które tutaj przynieśliśmy.
No. No. Czekam, aż się poprawisz.
Tak, poprawiłam się. Mamy oczywiście przewagę. Właściwie to mamy same pięknie zilustrowane książki. Zauważyłeś znowu? Co za pech.
Ojej.
Może my to tak celowo robimy, co z tą ilustracją?
No ja nie wiem, tutaj tak mocno nacisnę na tą ilustrację.
Cicho. Zmieniamy całkowicie klimat.
Tak, teraz idziemy do lasu, w którym mieszka babcia Czerwonego Kapturka.
Tak, i Czerwony Kapturek, i to jest opowieść bardzo smutna, przerażająca.
No, jednocześnie... na Czerwonego Kapturka wypadło akurat.
Mamy tutaj Czerwonego Kapturka w Wielkim Mieście. Autorem tekstu jest Aaron Frisch, natomiast ilustrację stworzył Roberto Innocenti. Książkę wydała Media Rodzina i ogromną rolę pełnią tutaj ilustracje. Ilustracje, jak sam mówiłeś.
Znowu.
Tak, ale powiedziałeś coś ciekawego a propos tej ilustracji.
Tak, te ilustracje w tej książce są zupełnie inne. Są tak bardzo realistyczne, że w pierwszej chwili się zacząłem zastanawiać, czy to przypadkiem nie są zdjęcia.
Jest to bardzo brutalne, realistyczne przedstawienie miasta, niestety nie zawsze przerysowane. Jest to miasto, które jest dżunglą, autentyczną dżunglą, czyli jest tym lasem dla dziecka, które by zostało same, bez opieki, wypuszczone do tego lasu. Jeżeli chodzi o wierność baśni, tej autentycznej, jest bardzo duża, czyli jest to takie bardzo dobre przełożenie tej klasycznej baśni na rzeczywistość miejską. I moim zdaniem takie bardzo prawdziwe, bo nie jestem pewna, jak to wygląda z tymi metaforami, ale ta wędrówka przez las nie zawsze może być przez dzieci w ich umysłach przełożona na tą wędrówkę przez miasto, która też może być wędrówką pełną niebezpieczeństw.
No tym bardziej, że w tej książce miasto jest pokazane od takiej dosyć ciemnej strony.
Miasto jest pokazane od dość ciemnej strony. Bohaterką jest dziewczynka o imieniu Sofia, która ma pójść do babci, która źle się czuje. Przydałoby jej się towarzystwo. Sofia pakuje do plecaka ciastka, miód i pomarańcze, wkłada płaszcz z kapturem, ten, który uszyła dla niej babcia. Pogoda w lesie bywa zmienna. I tutaj mamy mamę Sofii w wałkach, młodszą siostrę zostawioną samą gdzieś tam z laptopem, w tle agresywna kreskówka. Nie jest to takie bardzo nierealistyczne. Ja wiem, że my byśmy nie chcieli wiedzieć, że są to warunki dziecięce, ale są to warunki dziecięce.
Tak, bo wiele bram w naszych domach wygląda tak jak brama na przykład na obrazku na tej stronie. Wiele dzieci ogląda kreskówki takie, jakie są tutaj przedstawione, bo po prostu innych nie ma, na niektórych kanałach przynajmniej. Na szczęście jest wybór kanałów duży, ale już potem przechodząc dalej do miasta, to właśnie tak często wyglądają niektóre dzielnice miast, szczególnie te dzielnice, o których nie chcemy myśleć, nie chcemy gdzieś tam wspominać, szczególnie dzieciom. I mimo tego, że chwilami wydaje się być ta książka trochę przebarwiona, to mi się wydaje, że jest po prostu bardzo bliska prawdy.
Też tak uważam, chociaż to miasto, które tutaj jest przedstawione, jest, myślę, wielkim amerykańskim miastem. Jest to las, który jest puszczą, tak naprawdę. To nie jest las. My w Poznaniu możemy mieć las, to jest puszcza zdecydowanie. Dżungla typowa. Na zewnątrz las jest wielki. Sofia nie jest jeszcze dorosła i wciąż poznaje reguły dzikiej natury. Uczy się, że to główna droga może być bezpieczna, ale i tak zawsze trzeba zachować czujność. Wszyscy patrzą, ale nikt cię nie widzi. I to jest takie właśnie bardzo charakterystyczne, jeżeli chodzi o życie w mieście. I tutaj mamy przedstawione różne aspekty tego miasta, gdzie Sofia słucha Grajka ulicznego, patrzy na pokaz magii, zatrzymuje się też przy policjancie.
Oj, ale ten policjant, co tam nie bez powodu jest, tam jakieś miejsce zbrodni
tak,
strasznie.
Tak, tak. Dużo różnych rzeczy można wyczytać z tej ilustracji.
Właściwie więcej niż z tekstu.
Zdecydowanie. Tekst jest taki bardzo okrojony i pozwala mówić obrazom, a one mówią bardzo dużo. Mamy tutaj centrum handlowe. Puszcza jest bowiem pełna koloru, hałasu i pokus. Tak jak kuszą czerwonego kapturka kwiaty, tak tutaj dziewczynkę w dużym mieście mogą skusić różne właśnie barwne
reklamy, plakaty, wystawy.
Dokładnie, witryny zabawek, które są pełne cudów. I nagle się okazuje, że dziewczynka, rozglądając się za tymi zabawkami, za tymi ciekawostkami, za jakąś tancerką tańczącą na linie, zbacza ze ścieżki i już nie bardzo wie, gdzie jest. Jest w tej części miasta, która jest znacznie mniej przyjemna, chociaż już tamta nie była aż tak bardzo przyjemna, ale tej części miasta nie zna. I nagle znajduje się w otoczeniu, jak to się mówi, szakali, tak tu chyba została grupa wyrostków nazwana, jest wystraszona i przerażona, ale oto zjawia się ktoś, kto chce jej pomóc. Myśliwy, wyglądający niemal jak z Matrixa i oferuje dziewczynce pomoc. I tak naprawdę już w tym momencie wiemy, że to nie jest dobry pomysł.
To chyba bardziej był wilk niż myśliwy.
Zdecydowanie. Ale ta sytuacja sprawia, że dziewczynka mu ufa, opowiada mu o swoim życiu, nie zastanawiając się nad tym, że powinna być ostrożna. Daje się zabrać na motor, żeby myśliwy podwiózł ją do babci, ale nagle okazuje się, że on ma jakąś ważną sprawę i wysadza dziewczynkę, zostawiając ją. A sam gdzieś jedzie. Dziewczynka wie, że do babci ma bliżej, ale nie jest ani blisko, ani daleko. I dociera do jej samotnej chatki na obrzeżu. I tak jak babcia czerwonego kapturka mieszkała w chatce leśnej, tak babcia Sofii też jest rodzajem osoby mieszkającej na uboczu. W mieście to jest przyczepa kempingowa po prostu przystosowana. No i niestety w tej wersji, tej baśni kończy się to dokładnie tak jak u Preno, czyli bez happy endu. Zapada ciemność, mama czeka, a tymczasem przyczepa kempingowa do nocy pozostaje pusta i cicha. Przybywa policja, ale przybywa za późno. I jest to takie właśnie tutaj brutalne z jednej strony zakończenie, ale tak jak już mówiliśmy w przypadku raz omawianego czerwonego kapturka Konkejo, że jest coś takiego jak zakończenie alternatywne i to jest właśnie taka baś, która miała wiele zakończeń alternatywnych. Pamiętacie, co jest najważniejsze w baśniach? Baśnie są magiczne. Kto powiedział, że mogą mieć tylko jedno zakończenie? Jeśli wolicie, wyobraźcie sobie to. Drwal widzi wilka krążącego wokół domu. Wyciąga telefon. Policja nadciąga szybko. Obława zaczyna się z zachodzącym słońcem. Wilk wpada w sidła. Rodzina jest ocalona. Gwiazdy zabłysną dziś w nocy nad lasem. I to jest świetne zakończenie alternatywne, bo pokazuje, jak to mogłoby być w prawdziwym życiu. Jeżeli ktoś widzi i w porę zareaguje, wezwie policję, wszystko się inaczej skończy. Jeżeli tak, powie, tak, że to nie moja sprawa, dokładnie, nie moja sprawa, to skończy się to tak jak w tej pierwszej wersji. Ale jeżeli rzeczywiście jakiś dobry drwal szybko zareaguje, wystarczy jeden telefon dla tej tutaj, proszę, wielkiej zgrai panów, która wpadła do tej przyczepy i wszystko się inaczej skończyło.
Książka bardzo ciekawa i faktycznie, no mimo tego, że czerwony kapturek, mimo tego, że, tak jak mówiłem, może się wydawać trochę przejaskrawiona, to jest prawdziwa aż do bólu.
Tak. I jesteśmy nadal tutaj w temacie prawdziwości. Kolejna książka Nusi coś więcej, wydawnictwa Format, napisana przez Marka Bieńczyka. Ja myślę, że wielu zna to nazwisko. Jest to pisarz i znawca literatury. Książka pod względem treści jest genialna, jest też świetnie zilustrowana przez Adama Wójcickiego, chociaż troszeczkę mi te ilustracje przypominają plakaty perelowskie. Trochę. Ale są też takie komiksowe i może właśnie mają nawiązywać w dużym stopniu, myślę, do takiej popkultury. Mamy tutaj zwierzaki z Coca-Colą.
Także... To jest wersja cenzurowana dla dzieci, tak? Z Coca-Colą siedzą.
No tak to rzeczywiście trochę wyglądało jak wersja cenzurowana dla dzieci. Chciałam powiedzieć, że książka ta otrzymała nagrodę w konkursie na najlepszą książkę roku, Pióro Fredry 2012, ale także otrzymała nagrodę główną wydawnictwa Format w trzeciej edycji konkursu Książka dobrze zaprojektowana. I jak książki nagrodzone, docenione przez znawców tematu, nie zawsze muszą być docenione przez odbiorców.
Niestety, ale dosyć często tak jest.
Książka bardzo mi się podoba. Przedstawia przede wszystkim pewną rzecz. Nie dzieje się w mieście, ale to jakby w miasto wkracza w spokojne życie lasu. Miasto wkracza w spokojne życie lasu w postaci Nusiego, królika. Królika, który jest bardzo miły i wydaje się do wszystkich zwierząt pasować. Las jest bardzo specyficzny, ponieważ nie żyją w nim wyłącznie borsuki, sowy, kruki, ale także słonie, żyrafy,
jakiś żubry, lew tam jeszcze był.
Lew, tak, kogut, czyli żyją to wszystkie zwierzęta, ale żyją po swojemu i to już daje do zrozumienia, że nie jest to książka o lesie i o króliku, który nie pasował do lasu. Tylko jest to zupełnie inny rodzaj opowieści. I nazwano królika w lesie, nazwano, bo nie on tak się nazwał. Nazwano go Uchaty. Dał się lubić od pierwszej chwili, choć zdziwiła nas, a później zaniepokoiła jedna rzecz, że nie przedstawiał się jako Uchaty, lecz właśnie jako Nusi. Jak to Nusi? Pytaliśmy siebie. Przecież to nic nie znaczy. Przecież to w ogóle nie mówi, że królik jest królikiem. A nie po to są imiona, by mówiły nie wiadomo co. No i wkrótce się zaczęło. Zwierzęta zaczęły zmieniać swoje imiona. Na przykład żrafa szyja chciała się nazywać Wołabi. Pasiasty borsuk już nie chciał się nazywać borsukiem pasiastym. Wszystko było poukładane, wszystko do siebie pasowało, pasiasty borsuk był pasiastym, uchaty królik powinien być uchatym, a żrafa powinna być szyją.
Tak, z długą szyją.
A nagle się okazało, że Nusi z jednej strony wniósł powiew świeżości, był bardzo lubiany, zwierzęta chciały go naśladować, ale z drugiej strony bardzo się nie podobało niektórym, jak tutaj krukowi, który sam się uważał za przyjaciela Nusiego, ale go nie rozumiał, bo to był królik, który chciał nosić ciemne okulary i płaszcz i być kimś więcej niż tylko królikiem. A przecież jest się tylko królikiem, jest się tylko krukiem i rzeczywiście Nusi odszedł. Odszedł do wielkiego miasta, by tam spróbować być kimś więcej niż tylko królikiem. Jak to się skończyło, nie wiadomo.
Ale można się z Nusim skontaktować, tak? Można gdzieś tam treść jest podany jego adres mailowy nusimaopalas.com.
Dokładnie, można się z nim skontaktować. I z jednej strony tutaj można odbierać tą książkę jako krytykę trendów napływających z miasta, bezmyślnym podążaniem za nowościami, ale z drugiej strony też mamy tego kruka, który nie chce zmian i nie chce, żeby cokolwiek się zmieniało, skoro jest dobrze jak jest. Jest to książka dla dzieci od 6 lat, przy czym nie wydaje mi się, żeby wszystkie treści były zrozumiane przez właśnie 6-latka.
Ja myślę, że to jest nawet dla trochę starszych.
Może nawet dla trochę starszych.
8-9 lat bym zaryzykował.
Chociaż jest mało tekstu. Możliwe, że nawet już byłby to tekst do samodzielnego czytania.
Tekst byłby dla 6-7-latków, natomiast tutaj jest sporo takich, to mi się wydaje przynajmniej, że jest sporo takich rzeczy gdzieś tam wokół tego tekstu.
Dokładnie,
tak?
Treści są trudniejsze.
Gdzieś przekazywanych między wierszami i to już będzie dla 6-latków niezrozumiałe.
Treść jest taka nie tylko w samym tekście, ale mamy dużo treści w tej komiksowej formie.
Tak, w
ilustracji, które są zdecydowanie takie zadziorne, niesłodkie i też uzupełniają w dużym stopniu ten tekst. Także polecamy Nussi i coś więcej. I proszę wspaniałe zdjęcie Nussiego w słuchawkach, okularach i w tłumie niekoniecznie sympatycznych mieszczan, bardzo nowoczesnych mieszczan. No ale Nussi się tu odnalazł.
Ostatnia.
Książka. Tak, ostatnia książka, tutaj nasza, bardzo poznańska, Wspólne nie znaczy niczyje. Czyli o podwórkach i ulicach, coś dla dziecka i rodzica. Jest to książka, powiedziałabym, w dużym stopniu edukacyjna. Nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, którzy ją będą czytać. Przepięknie zilustrowana przez Olę Woldańską-Płucińską. Mamy tutaj na okładce to wspólne podwórko. Jest tutaj z jednej strony przedstawiona historia, która dzieje się w kamienicy przy ulicy Wąskiej. Ulica Wąska jest wąska, jest zatłoczona.
Jak sama nazwa wskazuje.
Jednocześnie nic jakby nie dzieje się wewnątrz tego podwórka, jest błoto. Dzieciom jest ciężko żyć w tym podwórku i tu rodzice głównego bohatera chcą się wyprowadzić za miasto, a dzieci i rodzice znajdują zarówno plusy i minusy tak pozostania, jak i wyprowadzki. I to błoto, ta szarzyzna, ten hałas, to wszystko jednak sprawia, że coraz bardziej rodzice skłonni są jednak do wyprowadzenia się tego mieszkania, które dzieciaki mimo wszystko uwielbiają. Ponadto pojawia się pewien pan, Ewaryst, który jest właścicielem podwórza. Jest właścicielem podwórza i zamierza pozbyć się błota, mianowicie w bardzo ciekawy sposób, betonując wszystko, co możliwe. I
pomimo, przy ulicy Wąskiej.
Przy ulicy Wąskiej, dokładnie.
Patrzę w tej chwili na mapę, gdzie jest ulica Wąska, bo przyznam, nie wiedziałem.
Ta książka jest bardzo poznańska, bardzo prawdziwa. Myślę, że autorzy znają ulicę Wąską.
Myślę, że tak.
Mhm. Nie wiem, czy jest jakiś pan Ewaryst.
Na ulicy Wąskiej? Nie
na
wiem.
Na ulicy Wąskiej. Książka jest w bardzo ciekawy sposób skonstruowana, już to zauważyłeś, że każda strona, na której jest historia, jest jeszcze zamknięta i otwiera się, tak jakby tu się otwierała dokładnie jakaś taka dodatkowa wklejka i w tej zamkniętej stronie jest opis czegoś, co dotyczy treści. I tutaj mamy estetyka kwili w kąciku, czyli porządek nie jest z betonu. Jak się wielu ludziom wydaje, porządek rzeczywiście nie jest z betonu. I są tutaj pokazane przykłady, jak wygląda podwórko, które jest zaniedbane. I tak właśnie to wygląda przy ulicy Wąskiej, przynajmniej w książce. Podwórko według marzeń pana Ewarysta, czyli wylane całe betonem. I podwórko naprawdę uporządkowane, czyli zawierające trochę zieleni, zawierające ławki, pewne rozwiązania, które pozwolą się dzieciom bawić swobodnie i również miejsca na samochody. I tutaj dużo właśnie jest takich informacji dotyczących planowania przestrzennego i na przykład to, co też nas w pewnym momencie dopadło, szare miraże, czyli kolor jest jak lukier, gdzie po tej całej szarości tego budownictwa ludzie nagle postanowili przemalować wszystko na kolorowo, bo kolorowe jest wesołe i to owszem pasuje na muralu z śródeckim, ale niekoniecznie pasuje w takiej zwykłej zabudowie. I tutaj też pokazany jest przykład, co jest dobre, a co wygląda jak wygląda. I ja myślę, że przy takim porównaniu rozrysowanym na tych ilustracjach to zupełnie inaczej się na to patrzy.
Tak, bo to, co faktycznie, to co pasuje na mural czy na jakieś takie dekoracje w niektórych miejscach, nie zawsze pasuje na wystrój ulic czy poszczególnych podwórek.
Dokładnie.
A mural na Śródce Poznańskiej, zdjęcie tego muralu umieścimy w opisie do dzisiejszego odcinka. Czemu? Bo jest ciekawy.
Tak, tak i pasuje. I nawet jest kot, jak ten nieznośny kot.
Oj, na tym muralu to jest chyba prawie, że jak na ulicy Czereśniowej,
tak? Wszystko, tak, to jest ulica
wszystko.
Czereśniowa w Pigułce. Tutaj mamy przeciw wyprowadzce, za wyprowadzką. Warto zostać na ulicy Wąskiej, bo można chodzić na lekcje gitary, bo można słuchać śpiewu ulubionego ptaka, bo tu mieszka przyjaciółka Ala, bo jest pani z pieskiem, taka sympatyczna, blisko do pracy, blisko do szkoły, no i koleżanki, koledzy. Ale co jest za? Jest błoto, śmierdzi spalinami, mnóstwo ludzi, straszny hałas i niebezpiecznie. Czyli rzeczywiście są tutaj duże...
No, konkretne argumenty,
konkretne,
tak?
Argumenty
i w jedną i w drugą stronę. Ale to, co mówiłaś tam wcześniej o podwórkach, o tych ławeczkach i tak dalej, a tutaj się pojawia też wiele rzeczy odnośnie organizacji takiej przestrzeni wspólnej. Tam gdzieś był też, przeglądałem tą książkę, gdzieś tam był fragment właśnie o ławkach w centrum miasta. Czy powinny być, czy nie powinny być, o wandalach, którzy takie ławki niszczą, co potem z nimi robić, także tutaj...
Jak zaplanować taką przestrzeń, żeby ten wandalizm zminimalizować, przynajmniej zminimalizować jego występowanie, nie? I to jest...
No to na tyle, na ile się da oczywiście.
Na ile
tak?
się da, oczywiście na ile się da. Jest tu taki pan, który zawsze mówi nie da się, a tak naprawdę w ramach tego nie da się i tak się da dużo zrobić. Jest tu ciekawy rozdział, próbujemy się porozumieć, czyli pan Ewarst chce wylać wszystko betonem i zrobić parking, co sprawi, że podwórko przy ulicy Wąskiej będzie jeszcze bardziej śmierdziało i będzie jeszcze bardziej niebezpieczne dla dzieci niż było wcześniej, bo przecież będą jeździć samochody. Ale pytanie, czy ten pan może to zrobić, mimo że jest właścicielem tego terenu, bo nam się może wydaje, że tak, skoro jest właścicielem, jemu też, ale nie. Jak się okazuje, to nie jest prawda. Ciekawie przedstawiona jest w książce kłótnia Ewarysta, czyli właściciela, z architektem tego miasta. I nagle okazuje się, że wcale nie może zrobić z tą częścią wspólną wszystkiego, co mu się podoba. Ale można spróbować się dogadać. Mogą się na przykład zamienić na tereny i ten parking może powstać w innym miejscu. Są pewne płaszczyzny porozumienia, ale tej przestrzeni tutaj wspólnej podwórkowej niekoniecznie zgodnie z planowaniem przestrzennym można według swojego widzimisię naruszać. Tak jak tutaj masz świetny przykład, gdzie mamy śliczne kamieniczki i nagle buch pomiędzy nimi wysokościowiec.
Ten obrazek strasznie przypomina centrum Belfastu. Belfast właśnie tak wygląda, że jest jakiś piękny, zabytkowy, stu kilkudziesięcioletni pałacyk, a obok zupełnie innej wielkości, w bardzo nowoczesnym stylu, jakiś dziwny biurowiec, po czym następny dom to znowu jest jakaś stara kamienica i za chwilę znowu jakiś dziwny twór, bo to trudno jakimś normalnym budynkiem nazwać. Tak właśnie wygląda niestety centrum Belfastu. Właśnie tak jak na tym obrazku, który tutaj przed chwilą miałaś.
No jest to straszne.
O, tak.
I ta historia, ta konkretna historia skończyła się dosyć pozytywnie, dlatego że podwórko zostało uporządkowane i zagospodarowane, ale w zupełnie inny sposób niż to sobie zaplanował właściciel. Mianowicie powstało na nim miejsce wspólne dla mieszkańców, łącznie z miejscem dla dzieci, czyli z placem zabaw. I tutaj jesteśmy na tej ilustracji, o której mówiłeś, czyli co zrobić z przestrzenią, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo właśnie takich aktów wandalizmu. Te murki, które tak tu zachęcają. Przecież nie musi być tego murku. One po prostu kuszą, żeby na nich coś namaziać i usiąść. Sama mam ochotę. Chociaż nie jestem wandalem.
No to siadaj.
I maziam.
I maziaj.
I maziam. Kredą maziałam. Naprawdę, to jest kuszące. Więc ja wierzę w to, co tu jest napisane.
Ale kreda to jest taka, nie wiem, kreda się ściera, się zmazuje i deszcz przychodzi, to zmywa. To trzeba stałe, jakąś konkretną farbę w sprayu kredą. Nie jesteś nowoczesna wcale.
Nie jestem w ogóle nowoczesna. I tak wygląda teraz podwórko przy ulicy Wąskiej, czyli jest uporządkowane, są ławki, jest jakiś klombik, jest trochę zieleni, jest bezpiecznie, nie ma tego nieszczęsnego błota i dzieciaki nie szwędają się nie wiadomo gdzie, tylko mają dla siebie kącik do zabawy, ale jednocześnie nie ma tutaj betonowej przestrzeni, nie jest wszystko wylane, zaklejstrowane i uporządkowane w taki sposób, jak nam się wydaje. W jednej tutaj z tych kart, które można otworzyć wewnątrz książki, jest pokazane, i to jest bardzo ciekawe, ile przestrzeni w komunikacji zajmuje 100 osób. I te 100 osób jest w stanie wejść do tego tramwaju czy autobusu.
O, to musi być napchany autobus.
No pewnie jest napchany, ale uznajmy, że to jest widalizowane i dwa wystarczą.
Przegubowe.
Przegubowe. Z przyczepką. Dobrze, to trzy przegubowe będą mieli luźno. Ale jednak to jest różnica. Te rowery też nie zajmą takiej przestrzeni w mieście z tego względu, że no rower, jak się parkuje, to wiesz, jak się parkuje rower.
Wiem, jak się parkuje rower.
Dokładnie. A samochody?
A wiem, jak się parkuje samochody. I wiem też, jak się parkuje samochody w centrum miasta. Tak, tak.
Nie narzekaj, no sam mówiłeś, że lubisz, że jesteś za rozładowaniem ruchu w centrum miasta.
Jestem, ja wcale nie powiedziałem, że nie jestem.
No i to byłoby na tyle. Zakończyliśmy.
A zrobimy konkurs?
Ojej. A co będzie nagrodą?
Nie wiem, co będzie nagrodą, ale może zrobimy konkurs, albo może po prostu nie konkurs, może po prostu poprosimy naszych słuchaczy, żeby wysyłali, umieszczali na naszym Facebooku w komentarzu do artykułu, do posta, żeby umieszczali zdjęcia podwórek na ulicy Wąskiej.
Myślisz, że mamy jakichś słuchaczy z ulicy Wąskiej?
No właśnie, sprawdzimy. Jeżeli mamy słuchaczy z ulicy Wąskiej, to prosimy o zdjęcia waszych podwórek.
Niekoniecznie musi być to ulica Wąska w Poznaniu.
Niekoniecznie musi to być ulica Wąska w Poznaniu. Ulica Wąska jest, przypuszczam, w większości miast w Polsce. Bo tak. W większości miast na pewno jest jakaś ulica, która w rzeczywistości jest wąska i tak się też nazywa. I prosimy o zdjęcia podwórek. Porównamy z tym, co mamy w książce.
No i to byłoby na tyle. Tych książek o mieście, o miastach jest bardzo, bardzo dużo, bo mamy też książki, które opisują poszczególne miasta, na przykład miasto Warszawa, miasto Wrocław.
O, i takich książek bardziej przewodnikowych, czy książek gdzieś tam zahaczających o mapy, no to jest właściwie do każdego miasta, takiego większego, bardziej popularnego, to jest tak przynajmniej po kilka książek. Także to już jest multum pozycji.
Ja żałuję, że nie mieliśmy okazji przejrzeć tutaj i omówić Roku w mieście, też książki ilustracyjnej, czy Misia i Tygryska, którzy chodzą po mieście. Chyba Misi Tygrysek Janosza jest dosyć znany i to jest właśnie książka Misi Tygrysek chodzą po mieście. Niestety zabrakło już nam trochę czasu, żeby się z tą książką bliżej zapoznać, ale sądzę, że wy sami macie wiele przykładów właśnie książek, które pozwalają poznawać miasto, poruszać się po mieście lub też może poznawać je z zupełnie innej strony. To, co mieliśmy tutaj do omówienia w odcinku, sam musisz przyznać, że tak naprawdę pokazywało miejskie życie chyba z każdej praktycznie strony. Bo mieliśmy tutaj i takie bardzo ilustracyjne, lekkie pozycje z drugiej strony.
I przedmieścia, i centra, i dzień, i noc.
I niebezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwa.
także być może takie niebezpieczeństwa bardziej psychologiczne, czyli ten manieryzm, pogoń za modą, ale także zwykłe problemy podwórek miejskich.
Czy mamy przegląd przez wszystkie możliwe miasta w Polsce?
Mamy chyba przegląd przez wszystkie...
Możliwe miasta wykreślamy w Polsce.
Nie. Bardziej mi chodziło o to, że mamy, może wszystkie nie, ale na pewno przez większość zagadnień dotyczących polskich miast i pewnie nie tylko polskich.
Pewnie tylko polskich. Wszystkie te książki i zdjęcie muralu na poznańskiej Śródce na stronie tesiucz.pl/25.
My jesteśmy tacy miejsce, tacy poznańscy. Ja stąd w ogóle nie pochodzę.
Ja też nie.
Jestem nocy królik.
Ja też stąd nie pochodzę, nie ma problemu, ale to nie zmienia faktu, że mural na Śródce jest ładny.
Czasami tak wyglądam. Biorąc pod uwagę mój wzrost, naprawdę tak wyglądam.
Ale ty masz inny szalik. Masz szalik jakiś?
Mam, mnóstwo tak? szalików
taki jak
mam.
Ten?
Tak, i okulary, i szalik, tak,
ale
i płaszczyk.
Z czerwoną gwiazdką?
Też mam. O. Mam różne szaliki.
O.
Ma więcej no, gwiazdek.
Popatrz, coś cię utrwalił gdzieś na przeciw.
Utrwalono mnie tutaj.
Czy się czyta PL/25. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.